Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejna audycja Zacznij od Bacha. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest osoba dla mnie wyjątkowa, mój uczeń. Słuchacz pierwszego roku diecezjalnego studium organistowskiego imienia Świętej Cecylii w Kaliszu, Mateusz Ziętek. Witam Cię, Mateusz.
Dzień dobry.
Zaprosiłem dzisiaj Mateusza, ponieważ chciałem z nim porozmawiać na temat jego drogi do organów piszczałkowych, jego drogi do naszej szkoły, bowiem Mateusz jest licealistą, jest uczniem drugiej klasy trzeciego liceum ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim i na pewno nie jest to typowe zajęcie dla licealisty gra na organach. Mateusz, opowiedz, jak to się zaczęło?
Zawsze chciałem grać na organach, zawsze mi imponował ten instrument, ale do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Pleszewie dostałem się na klasę gitary. Siłą rzeczy klasę tą skończyłem, ale nie przypadło mi do gustu ten instrument, więc poszedłem dalej do klasy puzonu. Również ją ukończyłem, ale pod koniec mojej nauki na puzonie poznałem organistę w kościele świętego Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, który przez rok uczył mnie do mojej podstawy i od niego właśnie dowiedziałem się o studium organistowskim. Więc przystąpiłem do egzaminu i dostałem się.
Dzisiejsza audycja poświęcona jest w całości, dzięki też osobie Mateusza, diecezjalnemu studium organistowskiemu w Kaliszu, ale tak sobie pomyślałem, że ponieważ mamy wiosnę, bardzo taki radosny klimat panuje na dworze, to bardzo dobrą ilustracją muzyczną dla takiej miłej aury i też takiego miłego tematu będą wybrane utwory organowe Marco Enrico Bossiego, to był włoski kompozytor epoki romantyzmu, w interpretacji Massimo Nossetiego. W Twojej rodzinie występują jakieś tradycje muzyczne? Czy jesteś pierwszym muzykiem w Twoim rodzinie?
Jestem pierwszym muzykiem w mojej rodzinie, ale nie ostatnim, bo mój młodszy brat kończy w tym roku szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie akordeonu.
Jak rodzice zareagowali na pomysł nauki gry na organach?
Mi się wydaje, że byli przyzwyczajeni do zmiany instrumentów, więc traktowali to jako kolejny instrument, na którym chcesz.
Kolejna fanaberia, tak? Bo to najpierw gitara, potem puzon, a tu nagle organy.
Chyba tak było.
A jak trafiłeś do organisty z kościoła świętego Antoniego? Jak to się zaczęły te lekcje, które cię miały przygotować w zasadzie do nauki w studium?
Po rozpoczęciu nauki w trzecim liceum, mój kolega, pianista, uczeń szkoły muzycznej drugiego stopnia w Ostrowie Wielkopolskim, opowiadał mi właśnie o tej szkole i po prostu spytałem się, czy jest możliwość nauki gry na organach, bo chciałem się nauczyć. Więc skierował mnie do pana Bączyka, który polecił mi właśnie organistę w kościele świętego Antoniego.
Jak wyglądało pierwsze spotkanie na chórze kościoła świętego Antoniego? Kościół świętego Antoniego wyposażony jest w pokaźny instrument. To musiało na tobie zrobić pewnie duże wrażenie, kontakt z instrumentem.
Pan organista pokazał mi możliwości instrumentu, jego potęgę i potem jeszcze pokazał, jak to wszystko działa od środka.
A na co zwróciłeś swoją szczególną uwagę w momencie, kiedy wszedłeś do szafy organowej? Przecież to jest ogromny instrument. Jest tam wiele mechanizmów, wiele elementów. Co przykuło twoją uwagę?
Wchodząc na chór w kościele świętego Antoniego, przechodzi się przez szafę organową i za szybą widać mechanizm gry, trakturę i największe piszczałki, które znajdują się w tym instrumencie. No i to robi wrażenie.
też zwiedzałem ten instrument, byłem w jego wnętrzu i muszą sobie Państwo wyobrazić to, że ten instrument jest rozlokowany na kilku poziomach. Tam są, zdaje się, dwa piętra, o ile dobrze pamiętam. Czy byłeś też na górze?
Tak, byłem.
To robi wrażenie, bo tak. Widać też panoramę, można obejrzeć sobie z góry cały kościół. To już dla odważnych. No dobrze, po tym, nazwijmy to, prywatnym kursie u pana Przybyła, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, zgłosiłeś się do diecezjalnego studium organistowskiego w Kaliszu, zdałeś egzaminy wstępne, trafiłeś do mojej klasy, tak się złożyło. Jakie były twoje pierwsze wrażenia? Czy pamiętasz, jak wyglądał twój egzamin wstępny do studium organistowskiego?
Miałem zagrać przygotowane przeze mnie utwory.
Czy to było bardzo stresujące doświadczenie, czy raczej atmosfera była przyjemna?
Atmosfera była przyjemna, chociaż wiadomo, no stres był, bo to nowe miejsce i komisja złożona z nauczycieli.
Ale poradziłeś sobie, ponieważ jesteś naszym słuchaczem. Jak wygląda taki twój tydzień pracy w studium? Z perspektywy słuchacza studium, jak ta szkoła funkcjonuje?
Zajęcia teoretyczne i chór odbywają się w soboty od rana.
Co się składa na te zajęcia teoretyczne?
W moim przypadku jest to solfeż, czyli kształcenie słuchu, następnie liturgika, zasady muzyki oraz harmonia.
To teraz musimy wyjaśnić po kolei, co składa się na te przedmioty. Może zacznijmy tak jak w kolejności, jak wymieniałeś, czyli najpierw kształcenie słuchu. To taki nielubiany przedmiot generalnie przez wszystkich, ale niezwykle potrzebny muzykom. Jak wygląda taka typowa lekcja kształcenia słuchu? Pani profesor Wiśniewska, tak? Pani profesor Wiśniewska, też ją serdecznie pozdrawiamy.
Na lekcjach kształcenia słuchu realizujemy ćwiczenia z solfeża, czyli zbioru ćwiczeń, które pomagają nam
poprawić słuch, czyli jakby czytać nuty głosem.
Również mamy ćwiczenia z rozpoznawania interwałów, czyli odległości między dźwiękami.
Ważny termin, interwał, czyli odległość pomiędzy dwoma różnymi tonami, można tak powiedzieć.
I również ćwiczymy rytmikę, czyli poczucie rytmu.
Czy pani profesor jest surowa? Jest na pewno wymagająca, bo sam jestem jej wychowankiem, ale jest chyba przy tym też bardzo sympatyczna.
Tak,
prawda?
Tak, jest bardzo sympatyczną nauczycielką.
Po kształceniu słuchu co jest kolejną godziną wykładów?
Jest to liturgika, którą prowadzi ksiądz Grzegorz Mączka. Jest to przygotowanie do pracy w kościele. Uczymy się tam przebiegu mszy, charakterystyki różnych sakramentów, uroczystości.
Pewnie okresów liturgicznych też
tak.
Jest to oczywiście niezbędne. Jeżeli ktoś chce podjąć pracę organisty kościelnego, no to musi te wszystkie arkana wiedzy liturgicznej posiadać. Tak?
Tak,
to jest
tak.
Niezwykle ważne. Co dalej?
Dalej zasady muzyki. Również prowadzone przez księdza Grzegorza Mączkę. Jest to przypomnienie podstawowych wiadomości o muzyce. Takich jak zapis nutowy, grupowanie taktów i tak dalej.
Czyli z jednej strony wiedza liturgiczna, typowo kościelna można powiedzieć, a z drugiej strony wiedza typowo muzyczna, tak? Która
tak.
Jest potrzebna do tego, żeby poprawnie grać na instrumencie, czy poprawnie realizować te wszystkie zadania muzyczne, jakie stoją przed organistą. Może to być dla Państwa zaskakujące, że zasad muzyki uczy ksiądz, ale ksiądz Grzegorz Mączka to nie jest taki zwykły, jeśli można tak powiedzieć, zwykły kapłan, ale jest to też wytrawny muzyk. Serdecznie pozdrawiamy księdza Grzegorza, który oprócz tego, że jest księdzem, jest także pianistą, organistą, no, multiinstrumentalistą. Co po zasadach muzyki?
Po zasadach muzyki następnym punktem w planie zajęć jest harmonia.
Oczywiście nie chodzi tutaj o harmonię, jak to czasem bywa nazywany akordeon. Chodzi o przedmiot, który polega na czym? No właśnie, jakbyś to wyjaśnił? Kto prowadzi ten przedmiot?
Pan Karol Mróz.
Tak, również organista. Prowadzi również zajęcia z harmonii. I nie tylko, bo zdaje się, że też z organoznawstwa, ale o tym za chwilkę. No co jeszcze możemy powiedzieć o harmonii? Jest to na pewno przedmiot, który angażuje wszystkie chyba szare komórki mózgowe, bo jest dosyć wyczerpujący, intelektualnie, że tak powiem.
Tak, zdecydowanie. Wymaga dużego wysiłku.
A właściwie po co organiście harmonia?
Przydaje się bardzo, jeżeli mamy melodię pieśni, a chcemy dopisać akompaniament, dokomponować. Również przy pisaniu utworów na chór jest niezbędna.
No tak, albo po prostu jeżeli chcemy zagrać, chcemy akompaniować wiernym w kościele podczas mszy świętej, no to musimy mieć wykształcenie w zakresie harmonii, żeby wiedzieć jak to robić, żeby była to faktycznie harmonia, a nie jeden wielki dysonans. Czy omówiliśmy wszystkie przedmioty? Chyba nie.
Jeszcze został chór prowadzony przez pana Krzysztofa Nigowskiego.
dyrektora studium, organistę katedralnego. Członkami chóru są wszyscy słuchacze studium organistowskiego.
Tak.
Jak wygląda taka typowa próba chóru, bo to właściwie próba, nie zajęcia?
Zaczyna się, jak każda próba chóru, od rozśpiewki, a następnie wykonujemy pieśni i utwory w wielogłosie, słuchając harmonii i ćwicząc jednocześnie umiejętności zdobyte na kształceniu słuchu.
Wydaje mi się, że opominaliśmy jeszcze jeden przedmiot, mianowicie emisję głosu. Też niezwykle ważną w pracy organisty, bo przecież w Polsce organista oprócz tego, że gra na organach, pełni również funkcję kantora, czyli prowadzi śpiewem część muzyczną nabożeństw.
Zajęcia z emisji głosu prowadzone są w małych grupach. Zajęcia te dla męskiej części studium prowadzi pan Marek Berkowicz, a dla żeńskiej siostra Karen Trafankowska. Jest to dość ważny przedmiot, ponieważ łatwiej jest nacisnąć klawisz niż prawidłowo, emisyjnie zaśpiewać. Bardzo ważne są ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przepony oraz prawidłowe rozgrzanie się przed śpiewaniem.
Tak zwane rozśpiewanie.
Tak. Po zajęciach z emisji głosu zauważyłem, że dużo łatwiej, dużo swobodniej potrafię śpiewać. Również głos ma przyjemniejszą barwę i zaskoczeniem było to, że trzeba panować nad tak wieloma rzeczami podczas śpiewania. To nie jest takie proste. Jako puzonista myślałem, że to jest dość wymagający instrument, jeżeli chodzi o oddech, ale jednak emisja głosu również jest bardzo wymagająca.
Na sam koniec w zasadzie zostały nam chyba dwa najważniejsze przedmioty, jakie są wykładane, czy są prowadzone w naszej szkole. Oczywiście organy, no i gra liturgiczna. To w zasadzie podstawa nauki, jeśli chodzi o szkołę gry na organy. Co robimy na organach, a co robimy na grze liturgicznej? Dlaczego są dwa przedmioty, które skupiają się na sprawach związanych z organami?
Na zajęciach z organów poznaję tajniki gry, artykulacji i panowania nad aparatem gry. Również technika gry nogami są bardzo ważne. Uczymy się również stylowego wykonywania utworów, sztuki rejestracji, czyli odpowiedniego dobierania barw instrumentu do danego utworu oraz obsługi instrumentu, która nie jest tak łatwa.
To w takim razie czym się różni gra liturgiczna od zajęć z organów?
Na zajęciach z gry liturgicznej poznajemy zasady prowadzenia śpiewu ludzi grom na organach.
Uczymy się grać pieśni, uczymy się kunsztownie harmonizować, uczymy się robić różnego rodzaju przygrywki, preludia, postludia, tak żeby można było swoją grą ubogacić serwis liturgiczny.
Również uczymy się odpowiedzi.
Czyli tak zwanych dialogów mszalnych pomiędzy księdzem, który celebruje mszę świętą, a wiernymi.
Szczególnie ważne jest odpowiadanie właściwej tonacji księdzu, który celebruje mszę świętą. I tutaj przydają się umiejętności poznane na zajęciach z kształcenia słuchu i na grze liturgicznej.
Przedmioty, o których teraz rozmawiamy, dotyczą oczywiście słuchaczy pierwszego roku, bowiem Mateusz jest słuchaczem pierwszego roku właśnie. W kolejnych latach te przedmioty ulegają mniejszym lub większym zmianom, dochodzą nowe, takie jak choćby improwizacja organowa, czyli sztuka swobodnej wypowiedzi muzycznej, improwizowanej, wcześniej nieprzygotowanej na zadane tematy. W przypadku organistów są to oczywiście tematy pieśni kościelnych, to znaczy w momencie, kiedy powiedzmy rozpoczyna się msza święta i organista musi wykonać przed jej rozpoczęciem uroczyste na przykład preludium, no to ono może zawierać na przykład fragmenty czy jakieś cytaty z pieśni, która będzie zaśpiewana tuż po tym preludium i tutaj no, niezbędna jest właśnie sztuka improwizacji, żeby wiedzieć jak to robić. Bez pracy nie ma kołaczy. Powiedz nam, Mateusz, gdzie ćwiczysz? No bo w studium wyposażone jest w tej chwili w 3 instrumenty organowe. Jeden instrument piszczałkowy i 2 instrumenty cyfrowe.
Głównym miejscem ćwiczeń jest studium, ponieważ tutaj mam swobodny dostęp do instrumentów. Również ćwiczę w domu, ale nie mam tam instrumentu z klawiaturą pedałową, więc mogę ćwiczyć tylko partię rąk. Czasami, kiedy zdarza mi się grać zastępstwo w kościele, mogę zostać i poćwiczyć na instrumencie, który się tam znajduje.
Czyli zdarza ci się grywać w naszej diecezji w kościołach, tak? W ramach zastępstwa. Możesz zaradzić nam na przykład, w jakich kościołach już grałeś?
Grałem w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego w Kostrze Wielkopolskim. Zdarzało mi się grać w konkatedrze.
Słyszałem, że ostatnio nawet w katedrze kaliskiej.
Tak, tak. Z czego się bardzo cieszę.
Jak już wspomnieliśmy przed momentem, w studium organistowskim znajdują się 3 instrumenty organowe, w tym w pewnym sensie no, nasz nowy nabytek, mimo że nie jest to nowy instrument, instrument piszczałkowy firmy Dekhoff Stendam, który za moment zostanie zaprezentowany Państwu dzięki Mateuszowi, zagra nam coś, na pewno z chęcią posłuchamy. Powiedz nam, Mateusz, czy odczułeś różnicę pomiędzy organami cyfrowymi i piszczałkowymi, bo jesteś jakby świadkiem tych zdarzeń, tej przemiany w studium, czyli zakupu organów piszczałkowych. Jakie są Twoje odczucia z tym związane?
Organy piszczałkowe są dużo bardziej precyzyjne. Słychać tam każdy błąd. Również wrażenie gry jest zupełnie inne niż na organach elektronicznych. Dużo przyjemniej się ich słucha.
I pewnie też przyjemniej gra. O wiele większą radość to sprawia, bo to jednak żywy instrument, który można powiedzieć ma swoją duszę. Mimo że jest niewielkich rozmiarów. To brzmi bardzo pięknie, o czym zapewne się Państwo za chwilkę przekonają. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że żyjemy w czasach, w których panuje, generalnie rzecz biorąc, bardzo duża konkurencja w każdej dziedzinie życia. Ludzie niejako ścigają się ze sobą na swoje umiejętności czy wiedzę. Czy coś takiego ma miejsce również w studium? Czy odczuwasz jakiś taki przysłowiowy, nie wiem, wyścig szczurów, mówiąc brzydko?
Nie spotkałem się z takim zachowaniem. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. W studium panuje bardzo przyjazna atmosfera. Z kolegami wymieniamy się doświadczeniami, które zdobyliśmy grając w różnych parafiach, grając na różnych instrumentach. Mamy wiele wspólnych tematów, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi o wspólnych zainteresowaniach. Muzyka jest naszą pasją.
Czyli jeśli panuje jakaś konkurencja, to konkurencja wyłącznie na takim poziomie muzycznym, artystycznym.
Tak. Dlatego mogę zachęcić wszystkich, którzy również kochają muzykę, interesują się organami, do podjęcia nauki w studium. Tym bardziej, że nie ma ograniczeń wiekowych. Moimi kolegami w studium są osoby w różnym wieku. Na naukę w studium nigdy nie jest za późno.
Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, aby się zgłosili do nas. Najbliższe egzaminy wstępne już 25 czerwca, to będzie sobota, w godzinach przedpołudniowych. Należy się zjawić w siedzibie studium przy ulicy Złotej 144, to jest budynek za seminarium duchownym. Zachęcamy wszystkich, którzy myślą o tym albo czują taką wewnętrzną potrzebę, może jeszcze nie odkryli, a może odkryją dzięki tej audycji miłość do organów. Zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłosili, spróbowali swoich sił. Powiem tak, jak powiedział Mateusz, faktycznie na naukę nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno. Zajęcia w studium odbywają się praktycznie każdego dnia, dlatego wszystkich potencjalnych kandydatów zainteresowanych, którzy w ogóle chcieliby zobaczyć być może pierwszy raz w życiu, jak wyglądają lekcje gry na organach, zapraszamy już teraz, przed egzaminami wstępnymi. Zawsze można przyjść do nas i zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni. Drzwi studium zawsze są dla Państwa otwarte. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się z nami wcześniej umówić, to można to uczynić poprzez stronę facebookową. Wystarczy w wyszukiwarce Facebooka wpisać Diecezjalne Studium Organistowskie w Kaliszu, wtedy pojawi się nasza strona. Za pośrednictwem formularza kontaktowego można wysłać wiadomość do nas w celu umówienia się. Dlatego zachęcam do tego, można wtedy bezkosztowo oczywiście pojawić się u nas na zajęciach, zobaczyć jak to wygląda, może też spróbować swoich sił, posłuchać brzmienia nowych organów. Na pewno warto. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Teraz udamy się wspólnie z Mateuszem już do siedziby studium, bowiem znajduje się ona obok Radia Rodzina, po to, aby Mateusz zaprezentował z jednej strony swoją grę, przypominam, że jest słuchaczem pierwszego roku, więc no, uczy się niecały rok, oraz będziemy mogli posłuchać brzmienia naszych nowych piszczałkowych organów. Usłyszymy preludium G-dur Jana Sebastiana Bacha. Wszystkim potencjalnym kandydatom mówię do zobaczenia i zapraszam na kolejną audycję już za miesiąc.